Szczęść Boże, witamy serdecznie w ten środowy wieczór. A dzisiaj z nami gość specjalny tego wydania, można powiedzieć środowego, ksiądz Dominik Jemielita. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Daj Boże, szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Moi kochani, właśnie dzisiaj wspólnie chcemy porozmawiać o tym wielkim święcie, które będziemy mieli jutro, a tak naprawdę już przeżywamy, bo przeżywamy, już oprawiliśmy pierwsze msze z tego święta i właśnie dzisiaj, skorzystając z tego, że ksiądz Dominik też dołączył do naszej wspólnoty, chcemy właśnie na chwilę zatrzymać się nad tym problemem, chwilę to rozważyć, posłuchać też mądrego człowieka i też może ksiądz Dominik się trochę przedstawi, żebyśmy też mieli taki mały też obraz, kim jest tutaj, co tak naprawdę robi, co chciałby zrobić. No może żadnych na razie za różnych takich spraw do współbraci zażaleń nie będzie, ale właśnie chcemy wiedzieć tak naprawdę kilka też ciekawych słów o nim. Także zapraszamy na krótką konferencję, a później startujemy z blokiem modlitewnym.
Szczęść Boże, kochani, bardzo dziękuję księdzu Markowi za wprowadzenie. Bardzo się czuję tutaj wśród Was taki ośmielony, uszczęśliwiony i zachęcony do działania, do przeżywania razem tej wędrówki, którą jest wiara, zbliżanie się do Pana Boga w aspekcie czasowym, bo śmierć przed nami, przed każdym z nas, śmierć jako to przejście ze śmierci do życia, ten transitus, mówiąc językiem teologicznym, związanym też z dzisiejszym dogmatem, o którym później powiemy, ale również zbliżać się do Boga poprzez intensyfikowanie naszej relacji z Nim, poprzez wyzbywanie się zła, celem stworzenia przestrzeni dla dobra i świętości w głębinach naszych serc. Kochani, jutro piękne czytania liturgiczne, którymi karmi nas Kościół Święty, nasza Matka. Dlatego chciałbym się nad nimi chwilę zatrzymać, a następnie pozwolę sobie w dwóch słowach odnieść się do dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, który można interpretować rozmaicie. To już za to zapowiem jako taki fun fact, ciekawostkę, że papież Pius XII specjalnie pewne wyrażenia, dokładnie rzecz biorąc kluczowe określenia tego dogmatu, tego dokumentu, który został wydany 74 lata temu, pozostawił otwarte czy też wieloznaczne, aby różne interpretacje były dopuszczone. Ale to za chwilę. Na początku skupmy się na czytaniach. Pierwsze pochodzi z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Apokalipsa oznacza objawienie. Objawienie czego? Istoty Boga i powołania człowieka. I w tym kluczu rozważamy następujące zdania. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a następnie zaczęły się znaki. Tu będę troszkę ten tekst parafrazował. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Kochani, niewiasta, gynę. Jest to takie formalne, podniosłe, stylistycznie wysokie wyrażenie. Obleczona w słońce. Cóż to jest to obleczenie w słońce? Słońcem jest Mesjasz, gwiazda wschodząca ze wschodu. Słońce zawsze w Biblii, w Księdze Micheasza i w wielu innych księgach właśnie oznaczało Mesjasza, a zatem Jezusa Chrystusa. Niewiasta jest obleczona w Chrystusa, czyli jest cała z Nim zjednoczona. I dzięki temu właśnie jest w stanie miażdżyć zło. Księżyc jest to przedstawiciel nocy, sił ciemności. Ma go pod stopami, pod kontrolą. Nie jest w stanie on jej zagrozić. A na głowie ma wieniec gwiazd 12. 12 gwiazd to symbol nowego Izraela, czyli Kościoła, 12 apostołów. Matka Boża szczyci się Kościołem z jednej strony, skoro symbol Kościoła wieńczy jej głowę w sposób uroczysty, a z drugiej strony przyznaje się do niego. Każdy, kto widzi Maryję, od razu myśli o Kościele, ponieważ ona jak mówi jej jeden z jej starożytnych tytułów, jest pierwszą chrześcijanką. I co się dalej dzieje? Ukazuje się kolejny znak. Smok ognisty, 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Czemu akurat tyle? Niektórzy mówią, że święty Jan na wyspie Patmos był tak mocno torturowany, że przez to niestety miał pewne wizje na zasadzie zwidów, omamów psychicznych. To nie jest prawda. To jest po prostu bardzo celowo i konsekwentnie stosowana symbolika nawiązująca do Starego Testamentu. I 7 głów oznacza, że nasz przeciwnik, diabeł, jest bardzo sprytny. 7 to liczba pewnej doskonałości, ale nie boskiej, bo doskonałość boska to 3, tylko ludzkiej, ewentualnie anielskiej. Głowa to symbol mądrości, a w jego przypadku chytrość. Dlatego też w Starym Testamencie był ukazany jako wąż. Wąż w literaturze egipskiej mądrościowej to właśnie symbol mądrości. A mądrość, która jest perwertowana, zdeprawowana, użyta w złym celu, jest właśnie istotą diabła, czyli ojca kłamstwa. A więc musimy na niego bardzo uważać, to jest takie ostrzeżenie, te 7 głów, bo zawsze nas przechytrzy, ale uwaga, dalej jest już tchnienie nadziei. 10 rogów, róg to symbol siły, a 10 to z kolei liczba, przepraszam za uderzenie palcem w mikrofon, niepełna, bo to jest 7 plus 3, a więc on ma ograniczoną moc, ograniczoną, co też jest nawiązaniem do Księgi Rodzaju, tak zwanej protoewangelii, rodzaju 3,28, jeśli dobrze pamiętam. Ona, ty zmiażdżysz mu piętę, ona zmiażdży ci głowę. Pięta była postrzegana w kulturze żydowskiej jako najbardziej bolesne miejsce ludzkiego ciała. A więc walka z szatanem jest trudna, może nas boleć, niemniej my odnosimy nad nim całkowite zwycięstwo. My jako potomstwo niewiasty, tej niewiasty obleczonej w słońce, czyli zjednoczonej ze swoim synem Jezusem Chrystusem, jej synem i panem, a naszym panem i bratem. Zresztą, pozostając jeszcze przy Księdze Rodzaju, tak jako ciekawostkę powiem, że tam jest określenie w hebrajskim oryginale, ono zmiażdży ci pięty, czyli potomstwo niewiasty, czyli właśnie my, Izrael, naród wybrany i my jako przedłużenie i wypełnienie Izraela, Kościół, my mamy w sobie tę moc dzięki sakramentom i Bożej łasce, żeby szatana zmiażdżyć. A dzisiejsze tłumaczenie, ona zmiażdży ci głowę, pochodzi od świętego Hieronima, który chciał bardziej uwznioślić Matkę Najświętszą, zinterpretował to potomstwo niewiasty jako właśnie potomstwo drugiej Ewy, tej, która odniesie zwycięstwo nad złem, właśnie w takim duchu mariocentrycznym i troszkę zepchnął nas, a uwznioślił ją, co nie jest oczywiście jakimś błędem teologicznym, bo nas, czyli lud pielgrzymujący i naszą matkę trzeba postrzegać razem. Razem jesteśmy odkupieni, chociaż ona bez grzechu, ale to już jest temat na osobny odcinek, i razem do Chrystusa zmierzamy. Maryja jest przewodniczką pielgrzymującego ludu i razem z nim pielgrzymuje. A na głowach 7 diademów. Diademy to z kolei symbole piękna, które uwodzi. Diademami przyozdabiali się starożytni cesarze w swojej pysze, w swojej przebiegłości, na przykład cesarz Dioklecjan, który rozpętał chyba najbardziej krwawe prześladowania chrześcijan pod sam koniec pierwszego wieku. O nim właśnie mówi Apokalipsa. On się kazał nazywać Deus Presens, Bóg obecny, bo kpił sobie z innych bogów albo bożków, mówiąc, że oni nie mają żadnej mocy, a on jedyny tutaj rządzi światem, jest prawdziwym Bogiem i ozdabiał siebie właśnie zawsze tymi diademami. A więc musimy uważać na piękno, które może zwieść. Pamiętamy być może z księgi Daniela, tych starców, do których Daniel wypowiedział taki znamienny komentarz: dałeś się uwieść pięknu. Uważajmy zatem, byśmy patrzyli na to prawdziwe piękno, które bije od Jezusa i Maryi, to piękno duchowe, a nie rozmaite podróbki tego piękna, które jest tak naprawdę walką i podrabianiem i deprawowaniem jedynego piękna, które pochodzi z serca Bożego. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i zrzucił je na ziemię. Szatan odnosi zwycięstwo nad ludźmi. Gwiazdy to jest nawet symbol ludzi wierzących. Oni też mogą przegrać, ale na szczęście to tylko 1/3. 1/3 to znowu symbol tego niedopełnienia, że jego zwycięstwo można sprzerażać, że idzie po trupach do celu, ale spokojnie ostatecznego zwycięstwa nigdy nie odniesie, a przynajmniej nigdy nad tymi, którzy schronią się pod płaszczem niewiasty. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. My jesteśmy też niewiastą. Teraz przechodzę do ważnego wątku, mianowicie patrzenia na tę niewiastę apokaliptyczną jako na symbol Kościoła, który rodzi Chrystusa, niesie Chrystusa. Przecież Chrystus na każdej Eucharystii rodzi się przez ręce kapłana na ołtarzu, potem przychodzi do serc wiernych i w tych sercach wychodzi wraz z nimi w świat, pełen pokus, pełen niebezpieczeństwa, że zostanie Jezus Chrystus, ledwo co narodzony w sercu, za chwilę pożarty przez grzech, który ma źródło w złym duchu. Zatem, kochani, to też może będzie dla niektórych zaskoczenie, ale ojcowie Kościoła ten fragment czytali przede wszystkim eklezjologicznie, czy eklezjotypicznie, że niewiasta jest typem, symbolem Kościoła, który musi bardzo strzec tego daru, który został mu powierzony w tych glinianych naczyniach, a darem tym jest Chrystus Jezus, żywy Bóg. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu, niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. Dziecko zostało porwane, bo Bogu nigdy nic się nie zadzieje. Bóg jest totalnie wywyższony ponad wszelkie moce nieba, ziemi i piekła. Jest bezkonkurencyjny, ale my, jako Kościół, zresztą Kościół w innych językach, w polskim akurat ma rodzaj żeński, ale we wszystkich innych jest to niewiasta, właśnie eklezja, ona, la chiesa, iglesia, tak, po hiszpańsku, czy wreszcie nasze piękne niemieckie die Kirche. Zbiegła na pustynię. Ta pustynia to znowu symbol walki duchowej, pewnego ogołocenia, ale zarazem jeszcze większego wsparcia ze strony Boga. To nie będę może się rozwodził na ten temat, tylko odeślę do książki księdza profesora Hałasa, Stanisława Hałasa, Sercanina, pod tytułem Teologia pustyni w Piśmie Świętym, czy też Znaczenie pustyni, nie pamiętam dokładnego tytułu, gdzie bardzo pięknie pokazuje, głównie wychodząc od księgi Ozeasza, jak doniosły jest to symbol, jak bardzo praktyczny życiowo, bo często, ja przynajmniej tak na moje potrzeby duszpasterskie mawiam, jak trwoga to od Boga, czyli jak coś się złego dzieje, to przynajmniej z własnego doświadczenia wiem, jest pokusa, by o wierze zapomnieć, zamknąć się, schować przed Bogiem, a tymczasem te trudności symbolizowane przez pustynię są czasem szczególnej asystencji, szczególnego wsparcia ze strony Najwyższego. Potem będzie się jeszcze wiele działo na tej pustyni, bo dowiemy się, ile czasu ona tam była. I to jest bardzo ciekawe, że Apokalipsa mówi 1235 dni. To daje 3,5 roku. 3,5 to wiemy połowa siódemki, a więc nadzieja, że ten czas walki, czas zmagań się zakończy. Dlatego myślę, że teraz z większą ufnością ten fragment usłyszymy jutro, ale też może wrócimy do niego w domu. Przejdę krótko do...
To ja nawet nie wiem, czy ja będę w stanie jutro takie piękne słowa powiedzieć na kazaniu, ale może jakoś się podzielimy. Teraz dosłownie minutka przerwa muzyczna i zaraz będziemy opowiadać o
dogmacie.
O dogmacie, tak jest, więc chwilka. Bardzo się cieszę, że ksiądz Dominik dzisiaj znalazł dla nas czas, bo może takiej piosence Spójrz na ubogich, jakże bliski naszemu zgromadzeniu. Chwila muzyki i wracamy z dogmatem. No właśnie, spójrzmy na ubogich, a także na dogmat o Matce Bożej. Prosimy bardzo.
Jutrzejsza uroczystość dokładnie brzmi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża zajmowała, można powiedzieć, miejsce w historii Kościoła, które stawało się coraz ważniejsze. Bo jak widzimy w Ewangelii Marka, nie była jeszcze aż tak bardzo doceniona. Tam nawet są takie fragmenty, kiedy to Jezus mówi o swojej rodzinie eschatologicznej, rodzinie końca czasów, rodzinie ludzi wierzących i świętych, którą przeciwstawia rodzinie tej biologicznej. Oto tam stoją twoi bracia, siostry, matka. On mówi, a któż jest moją matką? Ci, którzy pełnią wolę Boga. To jest Ewangelia Marka. Potem stopniowo jej obraz się ociepla, aż w końcu Ewangelii Jana jest tą niewiastą spod krzyża, można powiedzieć, współcierpiącą. No i dalej w historii Kościoła coraz ważniejsze miejsce zajmowała, ale dopiero w 1950 Kościół doszedł do przekonania, że Maryja dostąpiła przywileju w niebo wzięcia, a więc znalezienia się tam, gdzie jej Syn w pełni, czyli z duszą i ciałem. Tutaj różne były kontrargumenty. Niektórzy mówili, no przecież Maryja była człowiekiem, a zmartwychwstanie ciał nastąpi kiedy? Na końcu czasów. Po drugie, jak to pogodzić, skoro odeszła, została wzięta do nieba, porwana, no to czy będzie miała nowe ciało, o którym w sposób dogmatyczny, jednoznaczny mówi święty Paweł, że zasiewa się śmiertelne, a zbiera się nieśmiertelne? Mówi Paweł dalej, w jakim ciele ukazują się umarli? I potem tłumaczy, że to stare ciało ziemskie przepada, a powstaje nowe, niebiańskie ciało. Nie takie samo, ale to samo. A w momencie, gdy mówimy o wniebowzięciu z duszą i ciałem, w znaczeniu dosłownym, to by się okazało, że jej ciało to ziemskie, śmiertelne, przynależące do pierwiastków tej ziemi, która się domaga, by to ciało do niej wróciło, zostaje nagle co? Unieśmiertelnione? Zmienia się jego natura? Maryja w takim razie nie dostąpi przyobleczenia w to ciało tak zwane niebiańskie, czyli subtelne, przenikliwe, niecierpiętliwe, nowe, chwalebne. Chwalebne jest chyba najbardziej wymownym tutaj przymiotnikiem. Trudno powiedzieć. Niektórzy się odwołują do historii starotestamentowych, na przykład o Henochu, który miał być porwany do nieba, czy do bardziej znanej i kanonicznej historii o Eliaszu, proroku jak ogień, który też zniknął, bo został na rydwanie porwany przed tron Boga. To jest jednak Stary Testament i wiemy, że historię o proroku, zwłaszcza Eliaszu, trzeba rozpatrywać bardzo, bardzo symbolicznie, bo skoro był prorokiem jak ogień, nosił imię Eliahu, czyli Jahwe jest moim Bogiem, został posłany do proroków Baala, bardzo strasznych, bardzo krwawych zbirów i nosząc takie konfrontacyjne imię, Jahwe jest moim Bogiem, a nie ten wasz Baal, to musiał mieć sobie ten ogień. Ogień wiary, ogień gorliwości. I tenże ogień potem został metaforycznie, obrazowo opisany jako coś, co go aż wyniosło, wystrzeliło do Boga, także nikt się nie zorientował, kiedy ten Eliasz zniknął z powierzchni ziemi. No, do Matki Bożej tutaj już takich narzędzi literackich raczej nie stosujemy. Zatem jak rozumieć ten dogmat? Otóż, tak jak mówiłem we wstępie, papież Pius XII specjalnie jedno wyrażenie zostawił otwartym. A mianowicie, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga, że niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Uwaga, po zakończeniu ziemskiego życia. A zatem nie jest dopowiedziane co? Nie jest dopowiedziane, jak zakończyła to ziemskie życie. W tradycji prawosławnej jest taki wytrych, można powiedzieć, no takie szukanie po prostu rozwiązań teologicznych, czyli dormitio, zaśnięcie. Matka Boża nie umarła, tylko zasnęła i Pan po nią przyszedł, ale to rodzi te problemy, o których mówiłem wcześniej. Zatem powstały dwa obozy myślicieli, teologów, tak zwani mortaliści, którzy mówią, że Maryja normalnie umarła, i immortaliści. Mi osobiście bliższe jest podejście mortalistów, którzy mówią, że Maryja, jak każdy człowiek śmiertelny, umarła, ale jaka jest różnica między nią a nami? Że mianowicie ona nie czeka aż do sądu ostatecznego, nie czeka aż do powszechnego zmartwychwstania ciał, zarówno tego zmartwychwstania chwalebnego do życia w niebie, jak i tak zwanego zmartwychwstania ku potępieniu, o którym mówił sam Jezus w Ewangelii, tylko od razu dostąpiła tego zaszczytu i tej chwały. A więc powołując się na podręcznik, który tutaj zastałem na naszej misjonarskiej półce, Katholische Dogmatik, Maryja jest w jednym rozdziale określona jako die Erst Erlöste, czy jako pierwsza zbawiona, dlatego że ona nie została, ale to już jest inny temat, to jest akurat dogmat o niepokalanym poczęciu i ten i to hasło, Stichwort Erst Erlöste, tylko uwaga, die Voll Erlöste, czyli ona w pełni swojego bytu, swojej konstytucji bytowej, czyli po prostu tego, że jest duszą i ciałem, jak każdy człowiek, już jest w niebie. A święci pańscy wierzymy, że dostępują wizji uszczęśliwiającej, widzą Boga twarzą w twarz, cieszą się Bogiem, ale jeszcze nie są dopełnieni. Jeszcze ta nieśmiertelna dusza nie przyoblekła chwalebnego ciała. To się stanie dopiero w czasie wypłaty eschatologicznej w dniu sądu, kiedy ta ziemia zniknie. Nie wiem kiedy, czy jak będzie... czy jak ziemia, czy jak słońce stanie się białym karłem, tak, rozprzestrzeni się, pochłonie ziemię, spali, a potem zatopi w sobie, to już fizycy mogą wtedy wyliczyć, kiedy będzie ten koniec świata, czy w jakiś inny sposób, tego ja po prostu nie wiem, ale właśnie dopiero wtedy osiągną to spełnienie, konstytucja bytowa, czyli odnalezienie siebie jako duszę i jako ciało na tak samo ważnych i istotnych fundamentach. A więc przechodząc do, można powiedzieć, przesłania tego dogmatu, mówi on, że ludzka natura to ciało i duch i nie można przypisywać duszy ważniejszego znaczenia, bo byłaby to fałszywa spirytualizacja, takie na siłę uduchawianie chrześcijaństwa, podczas gdy Pan Bóg dał nam ciała i ten dogmat właśnie w niebowstąpieniu z duszą i ciałem podkreśla, jak ważne jest ciało. Karl Rahner, wielki teolog, mówi, że przecież duch nasz potrzebuje ciała, żeby się uzewnętrznić. Ludzie postrzegają naszą duszę nie tylko przez spojówki, przez oczy, które są jej zwierciadłem, ale przez czyny dokonane w ciele. Więc to ciało jest święte, to ciało domaga się zmartwychwstania, to ciało domaga się powrotu do duszy, która nim kierowała, która się przez nie objawiała. I właśnie o tym mówi ten dogmat, że jesteśmy powołani do tego, by nasze ciało zostało uwielbione. Amen. Dziękuję Wam bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Dominikowi. Też serdecznie go witamy i w naszym radiu, i w naszej parafii. Liczymy na dalsze spotkanie z Państwem i z księdzem Dominikiem.